Kilka dni temu słuchając jednego z podcastów, jak dobrze pamiętam, to była kultura poświęcona klubu Jagiellońskiego. Tematem tego podcastu była sztuczna inteligencja. I tam rozmówcy opowiadali o takiej sytuacji, że któryś z tych potentatów branży informatycznej zajmujący się właśnie tą dziedziną sztucznej inteligencji, wprowadzający to oprogramowanie, te skrypty, ogłosił nową wersję właśnie swojej platformy sztucznej inteligencji i z takim zaznaczeniem szczególnej umiejętności klonowania czy generowania na podstawie próbki głosu całych wypowiedzi wygenerowanych właśnie przez sztuczną inteligencję. Wystarczy do tego programu wgrać malutki fragmencik w nagranej wypowiedzi danego człowieka i ten program potrafi na podstawie tego fragmentu z zachowaniem akcentu, sposobu intonacji, emocji, tego wszystkiego, co powoduje, że rozpoznajemy po głosie jedną czy drugą osobę. Więc ten program potrafi stworzyć tak wierną kopię, że właściwie to jest kopia nierozpoznawalna dla zwykłego człowieka. Ten producent tego oprogramowania wystosował nawet takie ostrzeżenie do banków. W Ameryce jest sporo banków, przy dostępie do konta używa weryfikacji głosowej, że trzeba po prostu coś powiedzieć, jakieś zdanie, hasło, klucz, żeby zaprzestały tego, żeby zrezygnowały z takiej weryfikacji dostępu do konta, bo ich oprogramowanie jest w stanie oszukać nawet te oprogramowanie bankowe. Więc jest to tak mocno zaawansowana technologia tworzenia iluzji czy wirtualnej rzeczywistości, którą dzisiaj mamy dostępną. Ale zaczynam od tego, bo chcę powiedzieć o takim trendzie, to jest jakby kolejny etap pewnego prądu czy pewnego trendu w naszej kulturze, w naszego świata, w którym żyjemy, który trwa od wielu, wielu lat. Tworzenia pewnej rzeczywistości, jakby iluzji pewnej rzeczywistości. No bo dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było internetu, młodzi już tego nie pamiętają, starsi jeszcze pamiętają, że był taki czas, kiedy pojawiły się magazyny ilustrowane, no to już wtedy wszystkie te zdjęcia, które i do dzisiaj tak samo jest, nic się w tej kwestii nie zmieniło, tylko się technika polepszyła, te wszystkie zdjęcia tam po pierwsze są reżyserowane, po drugie są bardzo mocno retuszowane. No bo trzeba zmarszczki wygładzić, siwizny troszeczkę odjąć, dodać włosów. To dzisiaj wszystko komputerowo naprawdę można zrobić. Festiwal takiego retuszu zdjęć mieliśmy w czasie ostatniej kampanii wyborczej do wyborów samorządowych. I te oczka tak powiększone w Photoshopie, żeby zwracać naszą uwagę. I kolorystyka odpowiednio dobrana. Więc jesteśmy karmieni od wielu, wielu lat, albo inaczej karmimy się światem, którego nie ma. Kilka lat temu już chyba o tym też wspominałem, że Instagram wprowadził nawet taki mechanizm, że jeżeli ktoś wrzuca zdjęcia na Instagrama i używa do tego jakichś filtrów, w jakiś sposób koryguje, podrasowuje te zdjęcia, no to już są te zdjęcia oznaczane, że one były modyfikowane, że to nie jest oryginalne zdjęcie. Żyjemy w świecie, który jest opakowany takim, można powiedzieć, światem, którego nie ma. My się tym światem karmimy. My ten świat po prostu cały czas jakby jesteśmy tym bombardowani. Bo dobry obrazek się po prostu dzisiaj świetnie sprzedaje. Kilka razy miałem okazję występować w telewizji, to zanim się wejdzie na wizję, to najpierw panie w charakteryzatorni takiego człowieka, delikwenta dopadają i masz nałożone tyle pudru, że jak patrzysz w lustro, to masz wrażenie, że jakaś inna osoba tam siedzi. Bo to się musi ładnie sprzedać, bo ty musisz ładnie wyglądać, tam musi być wszystko dopasowane, wszystko musi być zgrane, żeby to się sprzedało. Za chwilę do tego wątku wrócimy. Idźmy do dzisiejszej Ewangelii. Słuchamy dzisiaj dalszego ciągu opowieści o uczniach z Emaus. Pamiętamy w dzień zmartwychwstania uczniowie, dwóch spośród uczniów, tradycja mówi, że to był Kleofas, Łukasz z Kleofasem, idą wieczorem do wsi Emaus po to, żeby troszeczkę odetchnąć, od tego, co się wydarzyło w tych dniach w Jerozolimie. Pan Jezus się do nich przyłącza, towarzyszy im, rozmawia z nimi, tłumaczy, wyjaśnia im pisma, a kiedy przychodzą do Emaus, wchodzą razem do gospody, Pan Jezus bierze chleb, łamie i wtedy go rozpoznają. Oczy mi się otwierają i rozpoznają, że to jest On. I uczniowie, kiedy to się wydarza, to już jest wieczór, wracają w te pędy do Jerozolimy i w nocy biegną do pozostałych uczniów i mówią, Pan nam się objawił, opowiadają całą tą historię. I to jest początek tej dzisiejszej Ewangelii. I kiedy o tym opowiadają, to sam Pan Jezus staje między nimi. Więc to jest późno w nocy. Nie było prądu elektrycznego, to było przy świecach, więc oni po ludzku mieli prawo być po prostu tym przerażeni, tak? No ktoś tam się pojawia, tak? I mówi, że to, no to oni są przerażeni tą sytuacją. Jak Pan Jezus widzi, że oni są tym przerażeni, to mówi, popatrzcie, to ja jestem. Pokazuje im swoje ręce, pokazuje im swoje nogi, przebite na krzyżu, mówi, to ja jestem. Jedno z większych pytań w historii Kościoła, które się pojawiało w związku z tą sceną, było to, dlaczego Pan Jezus po śmierci ma dalej rany? Przecież Jego ciało jest już przebóstwione. Dlaczego? Czy nie mógł sobie, w cudzysłowie, wyretuszować tych ran? Ale te rany znowu są bardzo ważnym momentem. Bo Pan Jezus pokazuje, że zmartwychwstanie to jest konkret. Że zmartwychwstanie nie jest jakąś ideą, że on pokazuje, że to jest On, to był dowód dla uczniów, że to jest Pan Jezus ukrzyżowany. On teraz zmartwychwstał w ciele. I to jest też nasza wiara. Na końcu wyznania wiary, które za chwilę będziemy składać, będziemy mówić, wierzę w ciała zmartwychwstanie. Nie w jakąś tam ideę, w jakiś tam pomysł teologiczny. Nie, wierzę w ciała zmartwychwstanie. To, że to moje ciało, choć po mojej śmierci rozpadnie się, to jednak znowu w tym ciele zmartwychwstaniemy. I to ciało będzie przemienione, ale to będzie moje ciało. Taka jest nasza wiara. Pan Jezus pokazuje te swoje rany Kościołowi, bo chce pokazać, że zmartwychwstanie jest konkretnym wydarzeniem. Nie jest pustą ideą. Pokazuje swoje rany Kościołowi. Właśnie dlatego. I chcę zwrócić waszą uwagę, i to chciałbym uczynić kluczem do tego, co dzisiaj tak naprawdę chcę powiedzieć, właśnie ten gest, tą scenę, że Pan Jezus przychodzi i pokazuje uczniom, Kościołowi swoje rany. Wróćmy do tego naszego dzisiejszego świata. Ten świat iluzji, w którym żyjemy, który pokazuje nam jakbyś taką wyidealizowaną wersję naszej rzeczywistości. Gdzie wszyscy są piękni, zawsze uśmiechnięci, nie mają zmarszczek, ich życie jest bezproblemowe. No to jest iluzja. Takiego świata nie ma. Czy jest tu ktoś, proszę się zgłosić, kto nie ma żadnych problemów? Nawet te małe dzieci, tak, płaczą. Dlaczego? No bo ich problemem jest to, że jest pełny Pampers, tak? Albo że są głodne. Wszyscy mamy problemy. Nie ma idealnego świata. Jeżeli ktoś teraz oczekuje takiego idealnego świata, no to wiadomość bardzo ważna, takiego świata nie ma i tutaj nigdy nie będzie. Ale to, że my karmimy się nieustannie tymi idealnymi obrazami, nierzeczywistymi, powoduje, że my wzbudza się w nas dobre pragnienie. To pragnienie jest bardzo dobre. Za światem, który jest idealny, ale w takim sensie, który jest szczęściem. Dlaczego mówię, że to pragnienie jest dobre? Bo to jest pragnienie nieba. Ale ono tutaj na ziemi się nie spełni. Ale ono nas, to pragnienie nas wyprowadza dalej. Ponad to, co tutaj mamy. Więc, ale jednocześnie tak dużo jest tych wyidealizowanych obrazów, że my zaczynamy się porównywać, tak? My też byśmy chcieli idealnie żyć. No ale to nam się nie spina. No bo ja mam doświadczenie, że nie jestem idealny. I dla jednych to jest powód do pracy nad sobą, motywacja do pracy nad sobą, a dla innych to jest powód wielką kompleksów i wewnętrznych napięć. Co więcej, próbujemy przerzucić to nasze pragnienie ideału na drugiego człowieka. I oczekujemy, że ta druga osoba, która jest obok nas, ona powinna być idealna. Oczywiście, to modne dzisiaj hasło, tak jak ten ideał my rozumiemy. Ale to się nie wydarzy. Nie ma idealnej żony, nie ma idealnego męża, nie ma idealnego księdza, nie ma idealnych parafian. Nie ma. Po prostu nie ma. To nie to miejsce, nie ten adres. Natomiast ważne jest to, i do tego nas dzisiaj zaprasza ta Ewangelia, żebyśmy nie zatrzymywali się też na tych wadach, na tym, co jest, na tych ranach. Bo każdy z nas takie rany ma. Każdy z nas ma jakieś grzechy. Każdy z nas je popełnia, ma jakieś wady. Ale kiedy Pan Jezus przychodzi zmartwychwstały, to zaprasza nas do tego, żeby te rany przekroczyć. On mówi, ja jestem w stanie przemienić, oczyścić mocą mojej śmierci i zmartwychwstania te rany. Tajemnice różańca nie kończą się na tajemnicy krzyża. Czyli na tajemnicy tych ran. Nie. Jest następna tajemnica, to jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Później w niebo wstąpienie, w niebo wzięcie, tak, ukoronowanie. To jest wszystko perspektywa nasza. My jesteśmy do tego wszyscy zaproszeni. Kiedy zmartwychwstaniemy, to zmartwychwstaniemy z tym wszystkim, kim jesteśmy. Z naszymi zmarszczkami duchowymi, z naszymi wadami, ale przemienionymi mocą zmartwychwstania. Ale jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego i dlatego jak już chodzi za mną ten gest i tym się dzielę, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pokazywać nasze rany Kościołowi. Co to znaczy? To nie znaczy, że teraz tutaj zaczniemy od najstarszych. Tak, pani Pelagia, dzisiaj 90. Zapraszamy o swoich grzechach tutaj. I nie ma takiego czegoś w Kościele, tak, że ktoś publicznie mówi o swoich grzechach. Nie. Ale mamy niesamowity dar, jakim jest sakrament pokuty. To tam, kiedy się spowiadamy, pokazujemy nasze rany Kościołowi. I pokazując te nasze grzechy, te nasze zranienia, doświadczamy mocy zmartwychwstania. Bo wyznajemy jednocześnie, że jest ktoś większy. Że nasze życie nie kończy się na naszych wadach, tylko że jest ktoś większy. Jest Pan Jezus, który jest ponad naszymi grzechami, naszymi słabościami, naszymi wadami. Wielki dar, jakim jest sakrament pokuty. To jest to miejsce, w którym my możemy pokazywać nasze rany. Ale to jest zaproszenie do tego, żebyśmy na nowo też ten sakrament odkryli. Bardzo łatwo nam przychodzi pokazywać rany innym. Bardzo łatwo. Jesteśmy mistrzami w pokazywaniu zranień i wad u innych, wytykaniu tych ran. Ale Pan Jezus tego nie robi. Pan Jezus, jak przychodzi do uczniów, i tak to święty Łukasz opisuje, on pokazuje im swoje rany. Mógłby im nawrzucać, to u świętego Marka jest taka, nie, że on tam wyrzuca, że oni są tacy niewierni, że nie uwierzyli tym, ale u świętego Łukasza tego nie ma. Pan Jezus przychodzi i pokazuje im swoje rany. Kiedy czytamy dzisiaj pierwsze czytanie, fragment z Dziejów Apostolskich, to jest pierwsze kazanie świętego Piotra po zesłaniu Ducha Świętego, to jak czytamy tak na pierwszy rzut ucha, na pierwsze słuchanie, no to co robi Piotr? Mówi tak. Mówi do Żydów. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia. Ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Co Piotr robi? No pokazuje im ich wady, tak? Żeście popełnili grzechy. No to co ksiądz tu przed chwilą mówił? W ogóle co innego. Ale zobaczcie, następne zdanie jest bardzo ważne. Piotr mówi tak. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości. On mówi to mocne słowo, pokazuje, ale jednocześnie mówi, wasze oczy były zamknięte, nie wiedzieliście, coście robili, coście zrobili. Bo on może tak powiedzieć, bo on dokładnie zna swoje rany. On wie, że on się zaparł Pana Jezusa, ale mimo tego potrafi pokazać i wezwać do nawrócenia. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Jesteśmy zaproszeni, żeby pokazywać Jezusowi nasze rany. Żeby nie udawać przed Jezusem i przed drugim człowiekiem kogoś, kim nie jesteśmy. Mamy tyle tego blichtru i tej iluzji wśród nas, że to po prostu aż się przelewa. Jesteśmy jako chrześcijanie zaproszeni do prawdziwego życia. Do tego, żeby nie zakładać masek, nie udawać kogoś innego, tylko być sobą przed Panem Jezusem, przed Kościołem i przed drugim człowiekiem. Amen.